pozwala na rozmowy niedokończone. Jak już mówiłem, naszym gościem jest pan profesor Artur Śliwiński. Mówimy w dalszym ciągu o planowaniu w gospodarce rynkowej. Witamy serdecznie pana profesora po przerwie.
Witam serdecznie, studio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pan profesor jest oczywiście ekonomistą, nie po raz pierwszy w naszym studio radiowym i telewizyjnym. No i dzisiaj chcemy przedstawić problem, jakim się okazuje jest planowanie. Otóż tak na co dzień każdy z nas coś planuje. Planuje swoje życie, planuje swoją przyszłość, planuje nawet swoje wydatki, jeżeli to może czynić, jeżeli ma jakoś jako takie dochody. Natomiast okazuje się, że gorzej z tym planowaniem jest właśnie na terenie gospodarki, no, krajowej, tak można powiedzieć. Mówiliśmy o tym, że to planowanie było obecne już w feudalizmie, było także obecne w socjalizmie, tym także społecznym, ekonomicznym, było i jest obecne w kapitalizmie XX, XXI wieku. I taką dobrą jaskółką pozytywną na przyszłość jest to, że pan minister rozwoju, Mateusz Morawiecki, także będąc u nas na audycji, ale w swoim programie rządu, którego jest wicepremierem, właśnie na temat planowania zorganizowanego mówił. Panie profesorze, co jeszcze należy jeszcze zauważyć, dopowiedzieć tytułem wstępu dla tej części słuchaczy, którzy nie byli z nami po 18.15?
Tak, ja bardzo krótko powtórzę w kilku tezach to, o czym mówiliśmy. To staraliśmy się pokazać, że ten plan, który przedstawił minister Morawiecki, to jest pewien wyłom w sposobie myślenia o gospodarce. Do tej pory niestety planowania od 1989 roku nie było i uznawano, że życie gospodarcze porządkuje się samo, rozwija się spontanicznie, że mechanizmy rynkowe tutaj regulują wszystko w całości. To kryzys, globalny kryzys ekonomiczny wykazał absurdalność tego rodzaju poglądów i jednocześnie wiemy, że te poglądy były szkodliwe, ponieważ Polska okazała się prawdopodobnie tak jednym z co najwyżej z kilku krajów w świecie, które nie mają planowania długookresowego, nie mają w ogóle systemu planowania. A więc to jest pewien wyłom i tutaj trzeba powiedzieć, że powinniśmy do tego podejść poważnie. Rząd powinien przygotować cały pakiet rozwiązań i prawnych, i organizacyjnych, ażeby ten system planowania w Polsce, tak jak w innych krajach zachodnich, a nie tylko, wprowadzić. I to jest jak gdyby ten pierwszy i najważniejszy element, który omawialiśmy w części telewizyjnej. Chciałbym do tego dodać jeszcze kilka słów, a potem też wrócić do ostatniego pytania słuchacza, który poruszył
problem długu, tak,
zadłużenia. I to też jest problem także i planowania, bo takie zadłużenie na pewno ogranicza możliwości rozwojowe. Więc chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że w tym planie ministra Morawieckiego pojawia się pewna opinia, ona została sformułowana w postaci określenia pułapka słabości instytucji. I że ta pułapka, ona jak gdyby pogłębia wszystkie inne pozostałe pułapki. No, pokazuje to otoczenie, w którym realizuje się cała działalność administracji publicznej, może szerzej nawet sektora publicznego. I jeśli dobrze się wczytać w tę opinię, to wynika z niej, że wprowadzenie planowania w jakimś sensie poprawi jakość administracji publicznej, może poprawić jakość administracji publicznej w Polsce, która istotnie jest bardzo niska. Ja bym to określił inaczej. To znaczy uważam, że takie prawidłowe podejście do tego zagadnienia byłoby takie, że należy pomyśleć o kompleksowej reformie sektora publicznego, z tym zwłaszcza administracji państwowej, jako ogólnego tła, które umożliwia wprowadzenie systemu planowania. System planowania niewątpliwie jest tutaj potrzebny. I o co tutaj chodzi w takim rozważaniu? Tu mamy do czynienia z takimi paradoksami administracyjnymi. Pierwsze, w literaturze ekonomicznej ten rodzaj administracji, z którym mamy w Polsce do czynienia, nazywa się modelem Lewiatana. Co to znaczy? To znaczy, że ta administracja publiczna w Polsce jest w dużym stopniu autonomiczna, oderwana od interesów narodowych. Ale także po części odrywana także od polityki. Jest to administracja, która rozwija się autonomicznie, sama w sobie, kieruje się wewnętrznymi celami. To jest model Lewiatana. Ja chcę podkreślić, że określenie Lewiatan jest bardzo dobrze znane. To jest określenie biblijne. To jest bodajże szósty z diabłów wymienianych w Starym Testamencie. Jest też inny obraz Lewiatana jako potwora skrzydlatego, który dominuje nad jakimś tam życiem. Czy jest to określenie negatywne? Zauważymy także, że w tej administracji przebija się bardzo silnie wątek, który wymaga odrzucenia moim zdaniem, a mianowicie wątek biznesowy. To znaczy ta administracja publiczna jest skażona podejściem biznesowym. Co w istocie rzeczy prowadzi do paradoksu, do prywatyzacji władzy. I to jest jak gdyby to, co wynika, jak gdyby, co ukazuje tą pułapkę słabości instytucji. Przynajmniej ja to tak odczytuję, ten szczególny wątek. Reforma sektora publicznego jest tutaj zadaniem daleko poważniejszym, szerszym niż wyłącznie planowanie, ale te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. I myślę, że po tym uzupełnieniu przejdziemy do odpowiedzi na pytanie słuchacza, który w części telewizyjnej, ostatnie pytanie, poruszył problem pułapki zadłużenia. Tu jest rozbieżność zdań, ponieważ tacy politycy jak profesor Rzeżyński, ale także i minister Morawiecki mają nadzieję, oczekują, że za pomocą dalszego zadłużania kraju można uruchomić inwestycje i ożywić gospodarkę. To oczywiście mówię w skrócie. Problem tutaj jest bardzo poważny. Ja ten problem sygnalizowałem. Mianowicie jest artykuł 101, dawniej 104 w traktacie ustanawiającym wspólnotę europejską, która zabrania jakiegokolwiek finansowania przez bank centralny rządu lub szerzej instytucji publicznej. Jest to odnosi się także do Europejskiego Banku Centralnego, a więc do strefy euro. Odnosi się oczywiście do poszczególnych krajów, także i do Polski. To powoduje, że ta możliwość, bardzo istotna możliwość uruchomienia środków finansowych na rzecz rozwoju gospodarczego jest zablokowana i chciałbym teraz odnieść się, bo tą sprawę już sygnalizowałem, odnieść się do uzasadnienia. Uzasadnienie było następujące. Banki centralne powinny być niezależne od rządu, wtedy będą sprawniej realizowały swoje funkcje określone ustawą regulującą funkcjonowanie banku centralnego, a może nawet całego systemu bankowego. Pozornie wydaje się, że rzecz jest przekonywująca i tutaj z argumentów za takim rozwiązaniem przedstawiono wiele, ja ich nie będę powtarzał. Uznano, że ta niezależność banków centralnych, ona jest tutaj kamieniem węgielnym tych nowoczesnych rozwiązań finansowych. Nie tylko w Europie, nie tylko w Unii Europejskiej, ale także w Stanach Zjednoczonych. I proszę zauważyć, że w tym momencie jest zablokowana, są zablokowane te środki, co środki wspomagające rząd czy sektor publiczny szerzej i to wymusza zadłużanie sektora publicznego, powstawanie długu publicznego poprzez zaciąganie kredytów w bankach komercyjnych, w bankach prywatnych. I to, co teraz powiem, to składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, to ten zakaz jest łamany. W 2014 roku Fed zaczął skupywać długi Stanów Zjednoczonych, rządu Stanów Zjednoczonych, a więc ten zakaz został w Stanach Zjednoczonych, gdzie on także był nie tylko przestrzegany, ale był sformowany jako jeden z podstawowych kanonów ekonomii liberalnej, ten zakaz został złamany. Dalej idąc, zobaczymy, że w analogiczny sposób, w ślad za Fedem, także Europejski Bank Centralny zaczął skupywać długi. Czyli ten zakaz został złamany. I ja sądzę, że to wystarczy, ażeby dobijać się odrzucenia tego zakazu jako martwego. Bardzo istotne uruchomienie bardzo z tego źródła. A teraz jeśli chodzi o tą argumentację ideową, wartość tej niezależności banku centralnego. No więc banki centralne istotnie obecnie są od rządów niezależne. Rządy są demokratyczne, te banki są niedemokratyczne, w związku z tym jak gdyby następuje pewne zachwianie równowagi, to jest ograniczenie demokracji. I to znajdziemy w literaturze ekonomicznej. Ale to jest nieprawda, że te banki są niezależne. One nie są niezależne od rządu, ale są elementem globalnych sieci finansowych. A z kolei te globalne sieci finansowe to nie są sieci zajmujące się wyłącznie finansami, ale są to sieci bardzo aktywne politycznie. I w związku z tym tutaj mamy do czynienia z paradoksem. Ja mógłbym to szerzej przedstawić, ale może przedstawię na przykładzie Polski, starając się to pokazać w sposób bardzo neutralny, bez żadnych emocji. Otóż my mamy bank centralny, którego szefem jest minister Marek Belka. Ale pan minister Marek Belka jest aktywnym, wieloletnim członkiem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych, w której notabene jest jeszcze kilka osób. No tam jest też grupa sterująca. W tej grupie sterującej jest jeszcze jedna osoba dość prominentna z Polski, a mianowicie Aleksander Smolar. No i jeszcze dodam tylko, że ta Europejska Rada Spraw Zagranicznych jest sponsorowana przez Sorosza, Jerzego Sorosza. Więc my mamy tutaj pewien układ polityczny, który jest częścią składową tej globalnej sieci finansowej. Trudno powiedzieć w tej sytuacji, Ja już nie będę wymieniał innych nazwisk, które tutaj także się pojawiają z Polski. Trudno powiedzieć, i o to mi tutaj chodzi, nie o zarzuty, ale chodzi mi o to, że o zależność, o niezależności Banku Centralnego w naszym przypadku, ale także w przypadku innych krajów, mowy być nie może. To są elementy, to są ogniwa globalnej sieci finansowej. A więc w istocie rzeczy nastąpiło przesunięcie, dystrybucja władzy politycznej i finansowej z demokratycznie wybieranych rządów na rzecz niedemokratycznych, niedemokratycznych instytucji wchodzących w skład sieci finansowych. Ale jak Państwo zapewne wiedzą, przynajmniej niektórzy z Państwa, to jestem autorem książki o właśnie o ekonomii sieci i tutaj w tym zakresie dość dobrze znam tą problematykę. A więc my mamy tutaj możliwości, które być może dałoby się dzięki wysiłkom, staraniom rządu jakoś wykorzystać, ograniczyć tego rodzaju sytuacje, doprowadzić do takich rozwiązań, które jeszcze funkcjonowały przed 1994 rokiem w Europie. Drugi problem to jest inny, to jest problem znaczenia długu publicznego. No więc tutaj możemy pokazać to w sposób praktyczny, bo jeśli chodzi o teorię, to nie wiem, czy słuchacze chcieliby rozważań teoretycznych tutaj szerszych słuchać i nie wiem, czy warto w ogóle się nimi zajmować. Natomiast weźmy aspekty praktyczne i tutaj słuchacz, który wywołał ten problem, no nawiązał do Grecji. Grecja wpadła w pułapkę zadłużeniową, którą celowo w sposób cyniczny przygotowano dla Grecji. Wykorzystano długi Grecji, no to będzie nie największe w Europie, a tym bardziej na świecie, raczej na poziomie średnim, wykorzystano to długi w celu ograniczenia, a właściwie odebrania Grecji suwerenności państwowej. Grecja jest pod zarządem komisarycznym tak zwanej trójki, która nadzoruje politykę finansową i gospodarczą Grecji z tytułu roszczeń wierzycieli, a więc banków, przede wszystkim banków niemieckich, w stosunku do państwa greckiego. To jest Unia Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny. To jest ta trójka, jak to określają sami Grecy. To pokazuje, no długi przy tej teoretycznie tak nazywano pomocy dla Grecji finansowej. Ta pomoc była kierowana do banków, które były wierzycielami na spłatę długu, więc ona do Greków praktycznie biorąc nie trafiała, może w jakichś 10-kilkunastu procentach. Natomiast Grecja w tych kilku latach miała wzrost zadłużenia zagranicznego ponad dwukrotny. Czyli skutek był odwrotny do tego, co nazywamy restrukturyzacją zadłużenia. Więc możemy się liczyć z tego rodzaju wykorzystaniem siły wierzycieli w stosunku do krajów, które są zadłużone. I to jest poważny problem. To jest problem nie tylko zagrożenia, ale także na bieżąco szantażu, który pojawia się co jakiś czas i gdybyśmy tak posłuchali naszych szczerych polityków, to dowiedzielibyśmy się o tym, że Polska jest pod takim naciskiem od dawna. Więc dług nie jest rzeczą wyłącznie taką niewinną, jakimś tam obciążeniem finansowym, jest też bardzo rzeczą niebezpieczną. Ja tu też chcę do tego dodać ostatnią rzecz, która która wiąże się z tym, co mówimy, wiąże się bardzo ściśle, a mianowicie z przygotowaniem w Polsce kolorowej rewolucji. Jeżeli popatrzymy na reżyserów tej kolorowej rewolucji, okaże się, że są to te same układy, te same sieci, ci sami ludzie. Nie mówimy o tych szeregowych tam osobach, które tam występują jako działacze, czy tam Komitetu Obrony Demokracji, czy jakichś układów opozycyjnych. Mówimy o reżyserii. To są kolorowe rewolucje, są znakomicie rozpoznane w różnych krajach. Na ten temat jest duża i stosunkowo poważna literatura. My mówimy o tym, że także tutaj ta siła wpływów finansowych, wpływów politycznych, także może być wymierzona w destabilizowanie rządów, a nawet w dokonanie przewrotu politycznego. To jest rzecz, o której chciałem powiedzieć. Ona oczywiście nie wyczerpuje kwestii zadłużenia. Sądzę, że ten problem powinien być bardzo poważnie potraktowany przez obecny rząd. No i tutaj jednak dyskusja na ten temat powinna doprowadzić do uzgodnienia różnych poglądów, bo wydaje mi się, że niektóre poglądy, aczkolwiek teoretycznie wydają się być słuszne, to w praktyce rozmijają się z praktyką polityczną. Więc myślę, że nie jest to sprawa bagatelna i słuchacz Telewizji bardzo słusznie podniósł to jako problem ważny, jak pułapka zadłużeniowa. Tej pułapki zadłużeniowej minister Morawiecki jednak nie uwzględnił w swoim planie.
No właśnie, mamy wiele takich też jeszcze pytań się rodzących. Być może nie każdy z nas musi się na ekonomii znać. Natomiast dobrze jest, kiedy właśnie kierujący resortami, ministerstwami mają sami doświadczenie, czy mają też dobrych doradców, bo tutaj jest to bardzo ważne, mieć dobrych doradców i uczyć się na błędach innych. To jest taka prosta zasada. To, co w pierwszej części też pan profesor mówił, że jest człowiekiem, no, że tak powiem, bezpartyjnym, to znaczy stara się być obiektywnym i oceniać sprawy według, prawda, w kluczu obiektywności, w kluczu naukowości, a nie tylko jakieś, prawda, ukierunkowaniu, że tak potrzeba, czy tak się należy w tym momencie. I też te mocne słowa, że jednak ważniejsze jest, żeby być gospodarką stabilną, prawda, niż tylko dynamiczną, bo nieraz może być tak, że może być to włożenie energii w ten taki zachwyt skoku, prawda, kulturowego, a to może się zakończyć to też i pułapką tak zwanego średniego rozwoju, bo nieraz ten duży rozwój nie następuje, nie wiem, czy dobrze mówię, i się zostaje na tym pułapie tego średniego rozwoju, co też może jakoś być, no wszystko po prostu wymaga tutaj przemyślenia. Też powiedzmy to, że pan profesor zwrócił uwagę, popatrzmy na Chiny, jak się zachowują Chiny, a więc był moment, że bardzo szybko szybowały, ale w pewnym momencie jednak ktoś tam, kto doradza im, albo sami naukowcy mówią, teraz musimy bardziej się skupić na tym, żeby być, żeby trwać, prawda? Żeby to, co wygrane, uzyskane, utrzymać, niż tylko iść do przodu, niby prześcigając wszystkich, ale na końcu się okazuje, że nie mieć tutaj większego kapitału czy zysku. Podobna sytuacja była z tygrysami azjatyckimi. Były te kraje tak mocno 10 lat temu wskazywane, a okazuje się, że jednak nadgryzł ich kryzys globalny, który od dwóch dekad przynajmniej, od 10 lat jest bardzo aktywny ten kryzys. I to nie tylko także w Stanach czy w Europie, ale obejmuje on jednak cały świat teraz.
No to tylko wskazuje, że my nie możemy przy rozważaniu perspektyw rozwojowych, przy planowaniu pomijać zagadnień globalnych. Że musimy widzieć i mieć właściwie przygotowany plan stosunków międzynarodowych, nie tylko w zakresie handlu czy relacji finansowych, które wiążą poszczególne kraje, ale mieć także pewien plan, jak radzić sobie z istniejącą sytuacją globalną. To jeden z planów, konkretnych planów społeczno-gospodarczych powinien dotyczyć tych stosunków międzynarodowych. Chcę zwrócić uwagę tutaj, ojciec jak gdyby ten temat wywołał. Proszę zauważyć, że istnieją wcześniej, jeszcze w latach 90. istniało zaplecze planistyczne, zaplecze naukowo-badawcze, zarówno o charakterze centralnym, jak i branżowym. Ono znikło, o czym mówiliśmy sobie również w tej części telewizyjnej. Na to miejsce już za czasów rządów premiera Millera, Leszka Millera, pojawiła się nowa, jak gdyby, taka formuła. Formuła doradców politycznych. I przy Ministerstwie Finansów już pojawiło się kilkunastu doradców politycznych. To jeszcze nawet wcześniej, bo to kiedy wicepremierem był Leszek Balcerowicz. On miał cały zespół doradców politycznych, dość ciekawych, dziwnych ludzi. I w istocie rzeczy w tych różnych układach resortowych są osoby, które przypisują sobie możliwości eksperckie, możliwości konceptualne, możliwości prognostyczne, przy czym te osoby są dobierane wedle kluczy politycznych i ich kompetencje, ich trwałość, ich przygotowanie merytoryczne, nic wspólnego z zapleczem naukowo-technicznym, naukowo-ekonomicznym, analitycznym nie ma. No, to jest olbrzymi upadek jakości działania administracji publicznej. Kiedy złamano pewien podział pracy, zlikwidowano to, co można było nazwać mózgiem poszczególnych ministerstw czy resortów. A więc to jeszcze raz podkreśla, że ten zarzut, który minister Morawiecki sformułował wobec administracji państwowej, jest tym zarzutem bardzo konkretnym i prawdziwym.
No właśnie. I to, co było, no tak sobie wpisałem, panie profesorze, z ciekawości, bo nie wiedziałem, że tutaj pan premier Marcinkiewicz to zlikwidował, to Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, które no rzeczywiście w 2006 roku zostało zlikwidowane, a no, rozpoczęło działalność w 1997 roku. O, tutaj były obowiązki, prognozy długookresowe, koncepcje, programy polityki zagospodarowania przestrzennego, oceny międzynarodowych uwarunkowań, oceny funkcjonalności struktur państwa, analizy zgodności treści przebiegu realizacji programów krótkookresowych i średniookresowych. Nam się tak wydaje, zwykłym, że tak powiem, zjadaczom chleba, że no to jest takie zbiór ludzi, którzy mówią, co ma być, jak ma być, a nic z tego nie jest. A to jednak no, jest to fachowa też i porada. Mi się wydaje, że to może była taka fanaberia raczej osobista, panie profesorze, prawda, premiera, czy pomysł, że to nie było jednak konsultowane w szerszym gronie.
To było de facto oślepienie rządu. Bo rząd, który nie ma tego typu zaplecza analitycznego, jest ślepy. I oczywiście w Polsce...
Znaczy to była ofiara tego taniego państwa, wtedy mówiono
o tanim państwie. No tak, ale najtańsze byłoby państwo, gdyby takich premierów nie było. To byłoby wtedy tańsze. Bo to są koszty bardzo duże tego typu działalności, straty. Ale wracając do tego, na pewno ani w interesie żadnego ugrupowania politycznego, żadnego środowiska, żadnej grupy zawodowej likwidacja tego centrum nie leżała. Tu musiały być jednak uruchomione pewne wpływy zagraniczne. ponieważ jest to zbyt poważna decyzja, żeby to były tylko fanabelie, żeby to była lekkomyślność. Bo żaden rozsądny człowiek takich decyzji, tak radykalnych decyzji nie podejmuje. Chyba, że jest jakieś zaślepienie ideologiczne, że ten liberalizm to musi być taki stuprocentowy, że nie ma niczego poza wolnym rynkiem i konkurencją. Nawiasem mówiąc, o tym też mówiliśmy, że tej wolnej konkurencji, tego rynku tak dużo w gospodarkach rynkowych już nie ma. Prawda, że to są tylko pewne pozostałości, że stosunki gospodarcze są znacznie bardziej skomplikowane.
No i mamy do czynienia z takim, można powiedzieć, dzikim liberalizmem, przed którym przestrzegano już od dawna. Szczególnie tutaj charakterystyczna rzecz, panie profesorze, powiedzmy o tym, katolicka nauka społeczna w sposób bardzo mocny i wydaje się, że ponadczasowy o tym informowała. Wspaniała encyklika Centesimus Annus, ale także i Quadresimus Annus, którą pan profesor jakoś przetłumaczył dokładniej, ekonomiczniej dla swoich potrzeb, prawda, Ojca Świętego wtedy Piusa.
Tak, dlatego, że ona została przetłumaczona w sposób zaskakująco łagodny, taki zniekształcający najistotniejsze sformułowania. I ja sądzę, że tutaj głównym zaskoczeniem, bo tutaj chodzi o to, jak widzimy rzeczywistość gospodarczą. My ją ciągle widzimy naiwnie jako rzeczywistość wolnorynkową. Zresztą nieprzypadkowo, bo takie właśnie rozumowanie było propagowane przez wiele, wiele lat. A tutaj okazuje się, że 85 lat temu ta rzeczywistość była widziana w taki sposób, w jaki dopiero teraz zaczynamy z powrotem, podkreślam, z powrotem widzieć. Bo my jednak oczy otwieramy. To nie jest tak, że ktoś, kto jeszcze powiedzmy kilka lat temu naiwnie sądził, że mamy do czynienia z gospodarką rynkową, po doświadczeniach, trudnych doświadczeniach kryzysu globalnego, to jest potężny kryzys, że mógł nadal zachować tę naiwność, prawda? Bo ten wolny rynek miał regulować wszystko. Miał stworzyć harmonię w sposób samorzutny. A tu się okazało, że...
Właśnie, ale jak to jest? Jaka jest wyższość, panie profesorze? Można powiedzieć, czy doświadczenie wielkiego kryzysu lat 30. czy 20. 30. Może powiedzieć tak, że wszelkie planowanie pali w łeb, jeżeli mamy taki kryzys, no bo wszystko, co można było zaplanować, jest przekreślone, bo idzie fala, to tsunami ekonomiczne, które wtedy zmiotło tysiące przedsięwzięć, nadwątliło setki państw, czy odwrotnie, że państwa, które mają planowanie, przechodzą tutaj te torsje związane z kryzysem mniej, bardziej łagodniej. To znaczy, jak uczy doświadczenie i nauka?
Więc po części te kwestie poruszaliśmy, ale jest pytanie o to, jak wychodzimy z kryzysu. Albo jeszcze ostrzej, czy kryzysowi pomagamy, czy kryzys ograniczamy. No jeśli nic nie robimy, to pomagamy temu kryzysowi. No, to jest ten element inercji. I proszę zauważyć, że współcześnie stosunki między narodami są tak napięte i są tak mocno skonfliktowane, że tam jest, liczy się umiejętność przerzucania ciężaru kryzysu z jednego kraju na drugi. Komu uda się na kogo kryzys przerzucić? Kraj, w którym politycy tego nie dostrzegają, którzy nie mają narzędzi zablokowania tego typu działalności, no taki kraj bierze na siebie ciężar kryzysu w największym stopniu. I tutaj to zjawisko z tym zjawiskiem mamy do czynienia. Jest w Europie, są wysiłki z każdej niemal strony przerzucania odrzucania kryzysu od siebie, przerzucania na kogoś innego. Tak, Grecja jest tutaj przykładem wyjątkowo trafnym. Kiedy popatrzymy na te zjawiska, no dość żenujące w istocie rzeczy, braku uregulowania problemu napływu tej masy uchodźców, a określenie też nieprecyzyjne.
Dyskusyjne, tak, ze wschodu.
To zauważmy, że tu też jest próba, są próby przerzucania ciężaru, to jest niemalże traktowanie jak gorący kartofel. Z kraju do kraju. Więc pamiętajmy o tym, że planowanie wówczas z konieczności jest jednym, nie jedynym, ale jednym z narzędzi wychodzenia z kryzysu. Bez planowania wyjście z tego kryzysu jest niemożliwe. No, to znaczy, trzeba mieć dwie rzeczy na uwadze. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość tego kryzysu i rozpoznanie tego kryzysu, aby widzieć, na czym on polega, na jak są mechanizmy. To, proszę Państwa, już na świecie jest. My wiemy, na czym polegają te mechanizmy współczesnego kryzysu. Ale nie można udawać, że go nie ma. Bo wtedy już jesteśmy zupełnie oderwani od rzeczywistości. I dopiero następny element, no to jest przeciwdziałanie. Ale to przeciwdziałanie musi być planowe. To nie może być zryw, to nie może być spontaniczna walka z kryzysem, bo tego tak niepoważnie się nie da potraktować.
I druga rzecz, panie profesorze, to też jakoś wybrzmiało, bo właściwie to trudno tutaj nie powtarzać pewnych elementów naszej rozmowy, czy pana wywodu naukowego, że popatrzmy, 20-lecie międzywojenne. Był tam konkretny plan gospodarczy, plan rządu realizowany nawet, umówmy się, myślę, żeby tak było, gdyby te rządy były całkowicie różne co jakiś czas. Był projekt centralny, okręg przemysłowy, był projekt Gdynia, dostęp do morza, był projekt zbrojeniowych zakładów i to był świetny po prostu patent, że można powiedzieć, no programujemy ponad podziałami. Chyba przykładem współczesnym jest pancerna gospodarka niemiecka, prawda? Czy jest rząd CDU, czy CSU, czy jakieś inne sytuacje. Pewne priorytety są realizowane. Tu jest sukces tej gospodarki. Tam, wiadomo, to państwo ma tą siłę i, no, że tak powiem, już skończyły się dyskusje śmiesznych panów mówiących, że kapitał nie ma narodowości, że pieniądz, prawda, nie ma właściciela, że to wszystko jest takie płynne, obojętne. Tu już wątpliwości nie mamy. Tak samo i Unia Europejska, czy poszczególne różne rady, to nie są towarzystwo wzajemnej adoracji i ludzi, którzy chcą czynić innym dobrze, tylko na to się nie pozwala. Tutaj wątpliwości nie mamy. Teraz sytuacja grecka o tym dowodzi. Przecież tak naprawdę na kryzysie niemieckim, proszę mnie poprawić, ale no, najmniej straciły albo najwięcej zarobiły Niemcy, które w pewnym momencie pokazały tanie kredyty, ale ze wskazaniem na zakup swoich na przykład samochodów, czy parku maszynowego i tak dalej. Na to się skusiło.
No więc tu jest jeszcze gorzej. Dlatego, że wyszło na jaw, że ta działalność zarówno korporacji niemieckiej, jak i Deutsche Banku miała charakter korupcyjny. I że ta ekspansja niemieckiego biznesu w Grecji była bazowana na korupcji. To jest dość...
Ale w szatach takich, no, białych, niewinnych. No bo tak
nie, właśnie...
Jeszcze tak bezczelnie, normalnie?
Nie były to jakieś takie drugorzędne... To były po prostu korupcja mająca charakter stosunkowo kryminalny. Po części zatuszowana, ale zawsze to tam się tli i na pewno to będzie się tliło przez dłuższy czas. Ja tutaj z kolei nie chciałbym, żeby ten punkt widzenia Grecy rzeczywiście mają bardzo negatywny stosunek do Niemców, to trudno się dziwić, ale żeby ten punkt widzenia jak gdyby był przez nas przejmowany. Pamiętajmy o tym, że Grecy mają tutaj no, z zarzuty o charakterze historycznym także w stosunku do Niemców i mają także duży niepokój związany z tym, że Niemcy bardzo ściśle współpracują z Turkami, którzy są głównym zagrożeniem dla Grecji. Nasza sytuacja jest inna i my możemy z pewnym obiektywizmem popatrzeć, że ten kryzys globalny zaczyna dotykać bardzo mocno także i Niemcy i że pozycja Niemiec zaczyna być, to jest paradoksalne, ale zbliża się do pozycji, w której pierwotnie znajdowały się Grecy. Czyli tutaj nie jest, te mechanizmy jak gdyby kryzysu, one nie robią jakichś takich szczególnych wyjątków dla tych czy innych krajów, prawda? Stany Zjednoczone także przeżywają bardzo ciężki kryzys i wiemy, że zagrożenie kryzysem także występuje w tych wschodzących krajach.
Przecież zanim tych przysłowie jest, zanim gruby umrze, to chudy, nie, zanim gruby schudnie, to chudy już umrze, prawda? W tym sensie, że jednak to są gospodarki nieporównywalne i nieporównywalna jest ich po prostu taka siła odrodzeniowa. To też jest ważna sprawa. Ale jeszcze raz, panie profesorze, jeśli można wrócić do sytuacji takiej, że no skąd się biorą tego typu, może to jest naiwne pytanie, oczywiście, że z punktu widzenia ekonomicznego są naiwne pytanie, co przedstawiam, ale skąd się biorą takie nierówności, niespójności, że w jakimś takim intratnym zysku do niego są zapraszani nieliczni. Nieliczni korzystają z tego podziału pewnych łupów. Natomiast jak jest klapa, jak jest plajta, płacą wszyscy. To jest takie dziwne stowarzyszenie, prawda?
Więc nie jest to problem aż tak trudny, przynajmniej w ogólnym zarysie, ponieważ myśmy do pewnego czasu oddzielali politykę od ekonomii. Uważaliśmy, że są to dwa zupełnie odrębne obszary, które ze sobą nic wspólnego nie mają. W sferze gospodarczej jest taka czysta orientacja na zysk. Tam żadnej polityki nikt nie prowadzi i w tej sferze państwowej, w sferze politycznej, tam dominują ambicje różnego rodzaju polityczne, dążenie przede wszystkim do władzy.
Kapitał nie ma narodowości.
I tak dalej, tak, i tak dalej.
To było to.
Oczywiście okazało się, że to jest nieprawda. I tutaj w ramach ekonomii dokonano weryfikacji tych poglądów. To już wcześniej nawet w ramach ekonomii liberalnej zakwestionowano ten rodzaj myślenia jako niezgodny z rzeczywistością. Jeden z noblistów, Stigler, on wykazał, że to nie jest tak. Dzisiaj mamy taką formułę, pewien nurt nazywany ekonomią polityczną, ale to jest co innego niż ekonomia, marksistowska ekonomia polityczna, nowa ekonomia polityczna, która bada związki polityki z biznesem, czy związki gospodarcze i polityczne, bo to jest jeden z centralnych problemów i to nam wyjaśnia tę odpowiedź. Tutaj mamy do czynienia z władzą polityczną wynikającą z siły ekonomicznej. Jeżeli te dwa elementy się ze sobą sprzęgną, no to zysk jest podwojony dzięki sile politycznej. A już anegdotycznie biorąc, to niektórzy podpowiadają, że w niektórych krajach to tak było, także kapitał zdobywał władzę i dzięki władzy się jeszcze bardziej bogacił, a złośliwi mówią, że w krajach postkomunistycznych było odwrotnie. To politycy, ci, którzy zdobywali władzę, mogli bogacić się bogacić. To znaczy tutaj jest to pokazanie takiej sytuacji, która nas też chyba w dużym stopniu dotyczy, że dzięki polityce się bogacą, a nie dzięki bogaceniu zdobywam władzę polityczną. Jest to jak gdyby tutaj taka dwoistość.
Natomiast świetnie to zastosowali, mówiąc ogólnie, popatrzmy, nawet teraz, panie profesorze, postkomuniści, 26 lat po tym, mówimy, przełomie, kiedy zostali odsunięci od władzy, od tego, powiedzmy, żłobu, ale to się okazało, że oddali władzę, zostawili pieniądze, po części przejęli media i odzyskali ponownie władzę.
No to jest... To znaczy, myśmy sami wpadliśmy w pułapkę właśnie tego odróżnienia rynku od państwa i władzy politycznej od władzy ekonomicznej. Zresztą pojęcie władzy ekonomicznej nie istniało tutaj. Raczej mówiono o swobodnych transakcjach rynkowych i o konkurencji. To były te kluczowe.
No właśnie, ale jak to się stało,
to jest
że wtedy...
skomplikowane.
Właśnie w 1989 roku my dopuściliśmy do bardzo czułych operacji, transformacji i tak dalej. Takie osoby jak Soros, Zaks, jak jeszcze tam inne nazwiska... obcokrajowców. Nie mieliśmy na własnym rynku nikogo, nie mieliśmy żadnych ekonomistów, profesorów. Pamiętam, profesor Trzeciak był takim nazwiskiem charakterystycznym. I pytanie, czy teraz gdzieś zakrywamy o coś, bo może się nie dało, bo może sprawujący wtedy władzę byli za coś trzymani, prawda?
Ja sądzę, że historia jest bardziej skomplikowana, bo jeżeli będziemy analizować poszczególne okresy, to zauważymy, że jeszcze przed okrągłym stołem były zbudowane dość sensowne koncepcje już po wyjściu z systemu komunistycznego. A więc i były środowiska, które te koncepcje wspierały. Te koncepcje zostały utrącone i utrącono również tych ludzi, którzy te koncepcje tworzyli. Potem w latach 90. pojawiło się szereg osób, które bardzo krytycznie analizowały, bo tu nie chodzi tylko o ocenę, tutaj chodzi o tą umiejętność analizy, bardzo krytycznie analizowały te zmiany, które w latach 90. zachodziły, zwłaszcza jeśli chodzi o terapię szokową. W tym czasie już jednak istniał ten nurt medialny zagłuszający te autonomiczne, niepodporządkowane głównej tym układem politycznym.
O kierowniczej osoby. Roli, kierowniczej, żeby było partii, tylko kierownicze
W każdym razie cały czas do tej pory istnieją środowiska, które mają krytyczny stosunek do przemian, jakie zachodziły w poszczególnych latach od 1999, a ściślej biorąc o 3 lata wcześniej, czy 4. Pamiętajmy o tym, że w 82, 83 był kryzys i na ten kryzys dopiero nałożył się następny kryzys wywołany przez terapię szokową. Bo to był celowo wywołany kryzys społeczno-ekonomiczny.
Ale który rok? 82, 3? 80?
Tak, to był kryzys...
Po stanie wojennym tuż.
To był w czasie stanu wojennego. Kryzys przyniósł pozytywne rezultaty, o tyle, że wówczas zaczęto reformować gospodarkę w ten sposób, że stworzono tak zwane wielkie organizacje gospodarcze jako przeciwwagę temu rozdrobnieniu i tym przestarzałym formom organizacyjnym, które wcześniej istniały i które nie pasowały do tego, co się działo na świecie. Otóż pierwszą rzeczą, którą zrobiono pod koniec lat 80., to rozwalono te wielkie organizacje gospodarcze.
No tu powiem, że jestem zaskoczony, bo tamten okres, pamiętam, nie tylko z historii, jakoś tak szaro-buro było i nie było prądu czasami, nie było papieru toaletowego, kolejki za wszystkim, ale być może to było podnoszenie się z tego dna.
To jest jedno z drugim jest związane, ale nie zapominajmy o tym, że te procesy gospodarcze, one w tych latach już nie były animowane, są wcześniej także, nie były animowane przez polityków. Pamiętam badania z połowy lat 80., bardzo dziwne zresztą, gdzie analizowano, jacy ludzie funkcjonują jako kierownicy polityczni, kierownicy administracyjni i kierownicy gospodarczy. Okazało się, że politycy, tam było dosyć, mówiłem, dziwne pytanie, jakie wykształcenie miał ojciec i skąd pochodził. No więc okazało się, że politycy, tam dominowało wykształcenie podstawowe niepełne i pochodzenie z małych wiosek. W administracji państwowej dominowało wykształcenie średnie i pochodzenie z małych miasteczek. I w administracji gospodarczej wykształcenie wyższe, najczęściej techniczne i pochodzenie najczęściej z dużych miast. Więc zauważymy, że nawet tutaj struktura socjologiczna była dość zaskakująca. Samo pytanie także tutaj zaskakuje i było widać, że poziom kompetencji, jaki był niezbędny do prowadzenia działalności gospodarczej, przekraczał możliwości polityków. Politycy nie byli w stanie tutaj animować jakichkolwiek rozwiązań. Te rozwiązania wypływały z tego środowiska gospodarczego, jakie wówczas funkcjonowało. My mamy najczęściej w polu widzenia te aspekty polityczne i szkoda, że na te aspekty gospodarcze nie zwracamy uwagi, jak wtedy było, prawda? No, rzetelność wymaga jednak stwierdzenia, że wówczas budowano, a nie niszczono, prawda?
Ale czy budowano sensem, bo budować można byłoby, pan profesor pamięta, jakie było normy procentowe i tak dalej,
więc
wszystko tobie ukochana ziemia.
Więc problem polega na tym, że jednak budowano
planowo,
nie zadłużano kraju. I tutaj ogólnie rzecz biorąc nie ma się czym pochwalić, ale analiza porównawcza jasno wskazuje, że to było co innego niż likwidacja i prywatyzacja. To było co innego. Ale pamiętajmy o tym, przecież to nie działacze polityczni, nie komuniści odbudowywali po wojnie Polskę. To po prostu przekraczało możliwości tych ludzi, biorąc pod uwagę ich charakterystykę społeczną, intelektualną i tak dalej. To była przedwojenna inteligencja, która odbudowała Warszawę, która odbudowała przemysł, która odbudowała transport i tak dalej. Pamiętajmy o tym, że w momencie, gdy skończyła się ta przedwojenna inteligencja z racji dyskryminowana, no, nawiasem mówiąc, ale kiedy ona biologicznie już odeszła z pola gospodarczego, to zaczęły się problemy gospodarcze.
No właśnie, a dalej powiedzmy sobie, ile by było, gdyby nie było zniszczenia wśród właśnie tej inteligencji, chociażby mówię Katyń, czy wschód Rosja, Sybir i tak dalej. No bo, no jak pan mówi, panie profesorze, tutaj ci panowie, czyli to BMW, bierny, mierny, wierny, nadawali się tylko do komitetów, prawda?
Ale do gospodarki niestety wymagania, nawet wtedy, jeżeli popełniono te błędy, jak powiedzmy sobie te gigantyczne inwestycje, które wywołały w połowie lat 70. kryzys, to w czasach Gierka, wywołały potężny kryzys. Te inwestycje trzeba było przerywać, trzeba było zamrażać i tak dalej. To oczywiście były błędy polityczne. Natomiast skutki były negatywne. To była destrukcja, może nieświadoma, ale destrukcja. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten główny nurt życia gospodarczego, on nie był tak mocno, nie był rozwijany przez politykę. Przy wszystkich oczywiście kłopotach. Jeszcze jedna rzecz. To planowanie, ono nie było aż tak złe, jak potem mówiono. No, ono nie było tak szczegółowe, nie było, było dyrektywne, bo musiało być, była kontrola, były te negatywne, musimy mieć świadomość, było negatywne, ale było planowanie, złe planowanie, zbyt drobiazgowe, nakazowe, ale było. Natomiast potem planowania w ogóle nie było.
Zarzucono, co chodzi?
Tragedia.
I było też tak, że jednak było pewne myślenie, potem połączone działanie, a nie odwrotnie, że pierwszy się działało, a potem się do tego dobierało myśl.
No tutaj rzeczywiście były paradoksalne i śmieszne sytuacje, kiedy...
Ogórków nie było.
Ja pamiętam sytuację z taką paradoksalną, jak wyglądała kwestia kontraktu z Włochami na budowę małolitrażowego samochodu, który bodajże nazywał się Fiat 126P. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to był taki mały...
Maluchy, kto nie jeździł.
Otóż sytuacja była taka, że grupa polityków śląskich, ze Śląska, była zainteresowana budową tych... inwestycją z tego rodzaju w Tychach. Natomiast w Warszawie, a to były czasy gomułkowskie, łącznie z Gomułką, tutaj było absolutny sprzeciw, a nawet nie wolno było nawet się z takim czymś tu w Warszawie pokazać. No więc co zrobili ci politycy ze Śląska? Sami się bali, bali się z tym wystąpić, więc pojawili się na Uniwersytecie Warszawskim i mówili: słuchajcie, zróbcie analizę ekonomiczną, prognozy i tak dalej, bo Włosi wymagają tego. Tu jeszcze w Komisji Planowania tam wam pomogą i oni tam zrobią część inwestycyjną, analizę inwestycyjną, bo żebyśmy mogli to załatwić. I to było robione jak gdyby siłami akademickimi. Ta cała dokumentacja powstawała częściowo w Komisji Planowania, częściowo na Uniwersytecie Warszawskim, po to, żeby nie narazić się tej całej centralnej władzy. Przyszedł pewnego dnia jakiś tam człowiek z Komitetu Centralnego PZPL i powiedział tak: no, jak wy się nie przestaniecie głupstwami zajmować, to my wam już więcej żadnych badań nie damy. Nie pozwolimy wam robić badań. A znaczy tutaj był jakiś przeciek. Mówię to jako przykład pokazujący, że te stosunki miały trochę też takich elementów wojny partyzanckiej w życiu gospodarczym. Nie chciałbym w żadnym przypadku, żeby to, co powiedziałem, było traktowane inaczej niż zamierzałem. To znaczy jako pewne uzupełnienie i sprostowanie pewnych poglądów, a nie jako wybielanie tamtej epoki. A no, to jest zupełnie co innego. To było nieszczęście. Ale w tym nieszczęściu znajdowały się też kadry gospodarcze.
Były jakieś takie poszczególne wyspy rozsądku, prawda?
Nawet nie, myśmy mieli świetną kadrę inżynieryjno-techniczną. Przecież to kierownikami przedsiębiorstw w owych czasach to byli inżynierowie. Tam nie było takiego tytułu jak menadżer. To się zdobywało, te szlify kierownicze, poprzez praktykę gospodarczą. I oczywiście, że były także elementy nomenklatury, czyli tam powiedzmy zawsze pojawił się ktoś, kto musiał trzymać rękę na pulsie i pilnować i ewentualnie wywalać z pracy, że tam coś
się tak, ja myślę, że już kończąc, panie profesorze, bo damy teraz okazję słuchaczom, nie wiem, czy pan pamięta taki serial Dom o odbudowującej się w Warszawie po wojnie, prawda? Dom serial. I tam był pokazany w pierwszych odcinkach przykład, jak właśnie młodzi ludzie, powiedzmy tam z wiosek i tak dalej, był taki przykład jednego bohatera, studiowali na Uniwersytecie, na Politechnice, gdzie wykładowcami byli przedwojenni profesorzy, bardzo też patriotyczni, uduchowieni, chodzący na nabożeństwa kościelne. Natomiast element ten czerwony, to jest taki element już wtedy szukający na skróty dyplomów, egzaminów, płacący pieniądze, bo mieli za działalność tą partyjną, żeby ktoś za nich zrobił pracę, jakąś tam prawdę wykonał, zadanie domowe i tak dalej. Więc można powiedzieć taki podział. Tych, którzy studiowali, byli specjalistami, byli wybitnymi potem inżynierami, no i ktoś, kto takim ten, ale potem okazuje się, że na cztery łapy i tak on zlatywał, bo bycie w partii, bycie w egzekutywie dawało stabilność, stabilizację dawało przyszłość. I to tak było.
No myślę, że my...
Ale żeby nie kończyć na komunie, tak.
Odeszliśmy od tego wątku. Jeszcze są pewne elementy, o których warto powiedzieć.
Ale może one wynikną, panie profesorze, już z telefonów, dobrze? Przypomną się i dołączymy do telefonu, bo tak. Żeby nie cierpliwić słuchaczy, bo niektórzy mogą powiedzieć, no to jeżeli już nie rośnie sobie z nami rozmawiać, to idziemy spać. Więc my zapraszamy jeszcze do rozmów z panem profesorem Arturem Śliwińskim, planowanie w gospodarstwie rynkowej. Pan profesor jest z nami, czekamy na telefony od państwa 56 655 23 55, dla zagranicy 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66. To są te numery kierunkowe dla USA i Kanady. 0 jeszcze wcześniej dokładamy 011.
Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi, ale po kasę palą cesarze coraz to nowi.
W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, to przykre. Pociągiem widmo odjechał w dal.
Gdzie się... I mamy telefony odbierane. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże.
Ja do programu chciałem.
Proszę bardzo, tylko radyjko wyciszmy na ten moment i słuchamy pana, dobrze?
Już przejdę do drugiego pokoju. Tak, mówi Ziutek z Wielkopolski.
Witam. Halo? Tak, witamy, słuchamy pana.
Tak przysłuchiwałem się temu dość długiemu wywodowi przez pana profesora. No, to jest wielo, że tak powiem, wątkowa ta sprawa. Domyślam się, że tu chodzi o jakby, bo od początku nie słuchałem jeszcze, bo jeszcze trochę musiałem pewne popisać sprawy. Chodzi o ten po prostu, dlaczego tak jest, a nie inaczej właśnie na przestrzeni tych lat w Polsce. Tak mniej więcej?
Halo? Jak można powiedzieć, no...
Tak. No właśnie, bo tak...
Nie zupełnie.
No pierwsza sprawa, która już wynikała i pan profesor też to zauważył, raczył powiedzieć, no bo tak jest, że no niestety w Polsce to rządzą właśnie politolodzy, ichtiolodzy, dziwolodzy, inżynierów nie ma. A inżynierowie mogą wiele rzeczy robić, prawda, naprawiać, poprawiać i tak dalej. Odwoływanie się do II Rzeczypospolitej rzeczywiście tak było, prawda. No praktycznie rzecz biorąc większość z rządu, wicepremier i inni ministrowie to byli, prawda, po różnych uczelniach technicznych, prawda, z określonymi osiągnięciami. Nawet pan prezydent, którego zastrzelono, to był przecież no, inżynierem, chemikiem i innym, prawda, w Szwajcarii pracował i tak dalej. Mnie się wydaje, że teraz też tak, a de propos teraz, na dziko, prawda, obsadzane są różne stanowiska, ludzie przypadkowi, czasami bez żadnego doświadczenia praktycznego i tak dalej. Ja powiem szczerze, trochę to tam wiele rzeczy oprotestowałem, bo mogę z różnych względów, no ale no jest jak jest, przyznają rację, nawet kiedyś zabrałem głos chyba w ubiegłym tygodniu na Falach też, gdy był pan minister Zarudzki i minister, jeśli chodzi o rolnictwo na przykład, pan prezes Agencji Restrukturyzacji, i te moje wywody przyznali mi, bo ja już tam trochę politycznie, prawda, mówiłem też, bez żadnych uzgodnień z jakimiś przedstawicielami, prawda, danej branży czy coś w tym rodzaju. Po prostu jednym pociągnięciem, prawda, w 310 powiatowych agencji wszyscy wylecieli. Nie wszyscy na pewno byli jacyś tam nieudacznicy. No ale zanim ci nowi się wprawią, wielu przypadkowo się zapisało do różnych formacji. No i teraz, prawda, spija tą piankę w tym zakresie. Poprzednio też to samo było, to samo. Jeśli chodzi o rolnictwo, to tylko ZDZL. Ja inaczej ich nie nazywam, proszę księdza, dlatego że to nie jest żaden PSL, prawda? No i tutaj no profesor wielu ma rację, tylko tak no trochę taka powiedzmy uwaga, no jednak troszeczkę by trzeba było tak z większą swadą wymowy, prawda?
Ale panie Józefie, tutaj każdy ma swój styl mówienia, więc trudno wymagać. Mądrość jest mądrością, czy wiedza wiedzą jest, na to można wpłynąć, a czasami sposób mówienia jest... Wiadomo, każdy człowiek się rodzi z innymi talentami, więc zostawmy. Bo to jest nieładnie, niekulturalnie, panie Józefie. Pozdrawiamy pana serdecznie.
Może ja zabiorę głos.
Bardzo proszę, panie profesorze.
Otóż to była ta część wypowiedzi takich luźniejszych, które trochę odbiegały od głównego tematu i one z natury rzeczy wówczas są dość połowiczne. To był taki wypoczynek, ponieważ temat jest trudniejszy i powiedziałbym także może mniej ciekawy. bo chodzi o brak planowania w Polsce i to, że w tej chwili dopiero pojawia się możliwość i pewne pierwsze jak gdyby posunięcia, które mogą i powinny przewrócić system planowania w Polsce. I myślę, że z tym stanowiskiem, słuchając tego, co pan powiedział przed chwilą, pan się także zapewne zgadza, bo bez tego planowania to my mamy bezchołowie, mamy anarchię.
I tyle. Natomiast temat jest rzeczywiście bardzo trudny i gdybyśmy, pan profesor mógł nam coś zrobić, taki suchy wykład naukowy, ale to nikt z nas by po 10 minutach tutaj nie wytrzymał, byśmy zaczęli szukać innej stacji, bo po prostu na tym polega też ekonomia, że jest bardzo taką nauką ścisłą i te paradygmaty ma tutaj bardzo konkretne, a myśmy starali się mówić językiem ludzkim, prawda?
No ja trochę protestuję, dlatego że ta ekonomia jest także w stanie kryzysu współcześnie, niestety, i w związku z tym nie jest tak łatwo, no nie można tej ekonomii chwalić, że ona jest taka świetna i mądra, bo to jest bardzo duża mozaika różnych poglądów i łatwo się w tym pogubić.
Mamy następny telefon.
Pokorny Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Witamy.
Witam serdecznie ojca oraz pana profesora.
Prosimy bardzo.
Bardzo ucieszyłem się tą częścią audycji, którą mogłem słuchać w Radiu Maryja. Niestety nie słuchałem pierwszej części, ale to się zgadza z moimi długoletnimi, i podkreślam to słowo długoletnimi, obserwacjami także gospodarki, choć z wykształcenia jestem humanistą, ale miałem bardzo dużo do czynienia ze sprawami technicznymi. I obserwując od początku, od bez mała 30 lat, rozwój gospodarki w Europie, moje obserwacje ciągle się potwierdzają. Ja na szczęście spisałem bardzo dużo swoich uwag, które dzisiaj one po prostu te obserwacje się sprawdzają. Bardzo się cieszę, że pan profesor nawiązał tutaj, zresztą nie tylko, bo także to i obecny rząd robi, do budowy państwa polskiego po zaworach w okresie międzywojennym. To był właśnie i Centralny Okręg Przemysłowy, to była Gdynia. Ja jeszcze w moim albumie rodzinnym mam zdjęcia mojej rodziny, gdzie jeździli część spod Lwowa na wycieczki, na budowę Gdyni, żeby pokazać, tak, to jest port, to jest dostęp do morza, to jest rozwój gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj bardzo cieszę się, że ten rząd wreszcie próbuje z powrotem ustawić żagle w kierunku wiatru od morza, jak to zresztą tytuł powieści wskazuje na to, i chcą odbudować to, co zostało tak nierozsądnie zburzone i zniszczone wprost poprzez te zapisane w Konstytucji, ale bardzo nieprecyzyjne określenie gospodarka rynkowa. Tam jest jeszcze przymiotnik, który mówi społeczna gospodarka rynkowa. Ale niestety przed słowem społeczny wszystkie konstrukcje polityczne w Polsce po prostu spychały to na dno. Dzisiaj jest potężna różnica pomiędzy tymi wszystkimi zjawiskami gospodarczymi, które były za moich czasów, jak tutaj zacząłem gospodarkę tę niemiecką obserwować. Dlatego, że po 1989 roku narzędzie, jakim był internet, opanowało cały świat. Było to przedtem zastrzeżone tylko do sfer militarnych. A dzisiaj opanowały cały świat i w związku z tym gospodarki zostały bardzo zmienione. Ja jestem przeciwny używania słowa kryzys, ale mogę sobie na to pozwolić. Dlatego, że kryzys to jest coś, co się zaczyna i kończy. Natomiast to jest niekończące pasmo kryzysów, które opanowują najróżniejsze części świata i to nie tylko, jak pan wymienił tutaj, pan profesor wymienił nazwisko Sorosza czy innych tam, choć niektórzy z nich są do dzisiaj w sferze politycznej, ale dzięki internetowi i przenoszeniu pieniędzy pomiędzy kontynentami nastąpiło takie rozluźnienie gospodarki, że tylko to, co jest konkretem, ma przyszłość. Nie można przenosić terytorium ziemi. Handluje się ludźmi na całym świecie, mimo że na przykład w polskim rządzie jest departament, który zajmuje się handlem ludźmi. To dotyczyło kiedyś ludźmi pomiędzy Afryką, Ameryką Południową i tak dalej, i tak dalej. Za ten czas to tylko bardzo dobrze, że święty Jan Paweł II przeprosił za ten handel ludźmi, ale dzisiaj to trwa. A dzisiaj ludzie biorą plecak i rzucają się na łódź, którą kupili od na przykład, i tutaj to jest dowód tego, pani konsul honorowa w Turcji handlowała tymi dmuchanymi łodziami, żeby ci wszyscy, którzy na tym zarabiają pieniądze, mogli przewozić tych ludzi. To jest potężny proces, który zmienia z dnia na dzień wszystkie gospodarcze struktury, a co za tym idzie i terytorialne. I mamy do czynienia w tym w całej Europie, nie tylko, to nie jest koniec. My nie powinniśmy się pocieszać, mówię to słowo w cudzysłowie, że nielegalni emigranci nie chcą zostać w Polsce, bo sytuacja już jest tak tragiczna, że Szwecja nie wie, gdzie 140 tysięcy zarejestrowanych, zaznaczam, tych nielegalnych imigrantów. Nie należy używać słowa uciekinierzy. To słowo zostało specjalnie wprowadzone po to, ażeby wzbudzać pewnego rodzaju humanitarne gesty po to, żeby pomóc tym ludziom. Jest tam pewna część autentycznych uciekinierów, ale większość...
Panie Stanisławie, ale pan ma elokwencję, zawsze podziwiamy, tylko mamy szeroki wtedy strumień potem odpowiedzi, bo właściwie pana dużo aspektów.
Dobrze, w takim razie kończę i dziękuję.
Jakiś konkret, może jakiś konkret do pana profesora, w sensie takiego zapytania, o co jeszcze bardziej, żeby coś jeszcze wyklarował, czy poszerzył, jak pan...
Ja nie sentymentem, ale tutaj jeszcze w swoim zbiorze książek mam cały zbiór naukowców, ekonomistów, którzy opracowywali te wszystkie plany z czasów komunistycznych. Ale jeśli się otworzy pewne książki, była jednak możliwość przewidywania pewnych rzeczy. Natomiast to zostało zniszczone, i zdanie się tylko na to, że dany polityk popatrzy w prawo albo w lewo, albo do góry, albo na dół, albo zrobi taką czy inną minę, niestety jest zgubą dla polityki i gospodarki. Oddzielenie gospodarki od polityki było robione przez lata.
Dobrze.
Dziękuję i
serdecznie
bardzo. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie.
Ja myślę, że to jest okazja, ażeby podkreślić, że my używamy pojęcia kryzys w kilku znaczeniach. Pierwsze znaczenie jest bardzo banalne, takie powszechne, że kryzys jest częścią wahań koniunkturalnych, że istnieją elementy ekspansji, istnieją elementy recesji i tutaj jak gdyby ten kryzys znamionuje tą część zmniejszania się aktywności gospodarczej w jakimś kraju czy na świecie. I to dominowało przez wiele, wiele lat, ale okazuje się, że poza tymi kryzysami idącymi toczącymi się w cyklu od kilku do, kilkunastu lat, bo tu jest pewna nieokreśloność, istnieją cykle o charakterze długookresowym, nawiasem mówiąc nazywane cyklami Kondratiewa, gdzie sam cykl, on się rozciąga na kilkadziesiąt lat, od 50 do 70. I my mamy z czymś takim obecnie do czynienia, to jest kryzys systemowy. To jest kryzys, który mówi o wyczerpaniu się pewnych możliwości danego systemu społeczno-ekonomicznego, ale także o wyczerpaniu się możliwości technologicznych. Ten kryzys, nawiasem mówiąc, opracowany czy też zidentyfikowany dzięki statystyce, określałem mianem kryzysu Kondratiewa. I to jest właśnie ten przypadek wielkiego cyklu Kondratiewa. Chcę przypomnieć, że Kondratiew, on rozpoczynał swoją działalność naukową jeszcze w czasach carskich, to jest Rosjanin. Potem był jednym z wybitnych ekonomistów pracujący w komisji planowania. My mówimy o planowaniu. To warto to podkreślić. I potem był represjonowany w czasach stalinowskich i zginął gdzieś w łagrze. Trudno nawet ustalić datę jego śmierci. To jest jak gdyby przykład pewnej historii, która wiąże się z naszym podejściem. No i niestety, ale te długie cykle Kondratiewa, one są słabo rozpoznane w wielu krajach. Na szczęście w Polsce to znamy. Znamy, wiemy, jaka jest natura tego kryzysu i jaki jest mechanizm. No ale o tym mówić chyba nie warto. Natomiast nie jest to kryzys koniunkturalny. Jest to wielki kryzys w kategoriach wielkich cykli Kondratiewa.
Dziękuję bardzo. I mamy kolejne telefony. Bardzo prosimy, Radio Maria. Słuchamy. Halo, halo. Proszę halo? Bardzo. Słuchamy panią.
Dzień dobry.
Witam.
Szczęść Boże, to jest Radio Maria.
Tak jest.
O, mówi Dorota Macher z Melbourne. Mogę się włączyć do audycji?
Prosimy pani Doroto, słuchamy panią.
A mogę już teraz mówić?
Tak, już teraz, tak. Nie wiem, raczej może opóźnienie przez...
Aha, bo ja przejdę do innego pokoju, bo mam tam włączony komputer.
Tak,
bardzo się ucieszyłam, słysząc profesora Śliwińskiego. Chciałabym serdecznie pozdrowić, bo lubię sobie poczytać artykuły właśnie z Instytutu Ekonomicznego, z tego monitoru. I ja akurat teraz w ranek wstałam i właśnie słuchałam, co profesor mówił i chciałam tylko właśnie zadać takie pytanie, czy zetknął się z książką. Widziałam, że ona już została przetłumaczona na język polski. Jałowy pieniądz i Michael Jones. To jest katolicki naukowiec amerykański. Ja tą książkę po angielsku przeczytałam jakieś półtora roku temu i ona jest wstrząsająca. I zauważyłam, że pojawiły się na internecie wykłady na temat właśnie co on opisuje, całą historię kapitalizmu od starożytności i ludzie już w Polsce dyskutują na ten temat, bo właśnie chciałam zapytać na temat lichwy przede wszystkim. Co to jest lichwa? Kto ją wprowadził? Co ona powoduje? Bo on twierdzi, ja zresztą też tak myślę, że ekonomia, sama jestem tylko po liceum ekonomicznym. Przecież to jest nauka nieścisła, ale nauka humanistyczna. Czyli jak będziemy wymieniać towary, usługi między sobą, a przez tą lichwę to przecież właśnie nie dosyć, że tracimy cały czas pieniądze, to jeszcze wprowadzono właśnie Anglosasi, kiedy powstał protestantyzm w Europie, wprowadzili tak zwany commerce. Moja córka skończyła na bardzo dobrym uniwersytecie commerce. Zastanawiałam się, co to jest ten commerce. I tak samo po angielsku z amerykańskich katolików słuchałam wykłady. To jest cała ideologia, ten komers. A więc pewne siły, pewne grupy kontrolują. Jak wymieniamy między sobą wszystkie towary i usługi i zarabiają na tym, bo chciałam nadmienić o Australii. I mój mąż jest księgowym i pracuje w urzędzie podatkowym w prywatyzacji. Jestem przerażona, co się dzieje. Oni tak samo jak w Grecji sprzedają, mają okropny dług, Australia, oni sprzedają lotniska albo wynajmują je na czas nieograniczony 99 lat, porty morskie. W tej chwili w tym tygodniu to nawet będą kontraktować na temat sprzedaży całej elektryczności Australii. I to jest właśnie to, co się dzieje, że no ja wczoraj zapytałam męża, pochodziłeś do tak dobrej prywatnej szkoły na prawie 60 lat. No powiedz mi, gdzie są inżynierowie w Australii? My wtedy, jak przyjeżdżaliśmy tutaj do Australii w latach 90. na początku, no wszyscy tylko są księgowymi, pracują w bankach, tu w ogóle nie ma inżynierów i w ogóle się nie kształci tego typu ludzi, to cały czas jest właśnie handel. Już premier Australii jakieś 25 lat temu tłumaczył Australijczykom, że tu będzie Wall Street na południowej półkuli. Żeby znaleźć kogoś, żeby ktoś coś naprawił, coś zrobił, to się nawet techników nie kształci. To każdy tylko chce w banku pracować i w jakichś instytucjach finansowych, a kraj jest strasznie zaburzony i w zasadzie sprzedają wszystkie rzeczy, które budowali ludzie po wojnie. To właśnie emigranci budowali, łącznie z Polakami przecież, innymi narodowościami. No dla mnie to jest przerażające.
Dobrze, pani Magdo, dziękuję bardzo.
Tą książkę. Jałowy pieniądz.
Jałowy pieniądz.
Michael Jones. Doskonała książka.
Dziękujemy za uczulenie. Dziękujemy bardzo.
Chciałbym zwrócić uwagę, pozdrawiam, że w tej chwili w Polsce ukazało się kilkanaście książek na tematy walutowe i pieniężne i tutaj jest zatrzęsienie tej literatury, więc niestety, ale do tej książki jeszcze nie dotarłem. Zaniepokoiło mnie bardzo to, co pani powiedziała przed chwilą, później, mianowicie o tym, co się dzieje w Australii, ponieważ te informacje do nas nie docierały. To jest też nasza wina, bo koncentrujemy się na takich bardziej zapalnych punktach jak Grecja, wcześniej te kilka krajów, które przechodziły podobną sytuację jak Grecja, ale udało im się jakoś wymknąć z pułapki zadłużenia. Interesujemy się też z konieczności, to jest bardzo potrzebne, tym, co się dzieje z gospodarką rosyjską. No i tutaj musimy się przyznać, że jest to zjawisko niepokojące, bo w naszym jak gdyby polu widzenia te procesy zachodzące w Australii nie znalazły się. Musimy się tym bardziej zainteresować. Mechanizmy zdaje się są podobne, ale wiemy, że porty i lotniska w Grecji były rozprzedawane. Port w Pireusie kupili Chińczycy. Natomiast to zjawisko, że nie kształci się inżynierów, to jest zjawisko bardzo charakterystyczne dla Europy i Stanów Zjednoczonych również. Także tutaj mamy te same kłopoty.
Dziękuję bardzo i mamy kolejny telefon. Proszę bardzo, słuchamy. Tak, Radio Maria, bardzo proszę, słuchamy, kto jest z nami.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam, jeżeli można, do audycji taką rzecz. Ja jestem inżynierem, tak delikatnie mówiąc, prawie 40-letnim stażem pracy, więc troszeczkę obserwowałem ten czas, o którym mówił pan profesor. Mianowicie w latach 90. Wtedy ja pracowałem i startowałem na stanowisko dyrektora. To nie było takie proste. Już w 90, praktycznie w drugim roku, coś takiego jak planowanie nie istniało. W rzeczywistości zarządzanie było jakieś dziwne, a właściwie nomenklatura próbowała już się uwłaszczyć. Jeżeli młodzi inżynierowie startowali na stanowiska dyrektorów, to byli wycinani. Ja akurat startowałem na takim stanowisku niedużego zakładu, który praktycznie bankrutował, uciekli dyrektorzy. W momencie, kiedy ja podowodziłem dosłownie pół roku tym zakładem, on stanął, odzyskał płynność finansową. Oczywiście się zjawili dyrektorzy i ogłoszono konkurs. Jak ja wystartowałem na konkurs, nagle się dowiedziano, przeróżne dziwne rzeczy się pojawiły na mój temat. Po prostu wycięto mnie i z powrotem wygrał stary dyrektor. Potem zakład zbankrutował. Potem pracowałem w firmie prywatnej znowu. I co to za firma była? To był przejęty inne przedsiębiorstwo, tak samo uwłaszczone. Czyli w rzeczywistości to całe planowanie centralne po prostu już w latach 90. totalnie nie istniało. W rzeczywistości nomenklatura i kadra, bo w ogóle w latach 70. stała się tragedia. Mianowicie kadra inżynierska stara, zgadzam się z profesorem, która była bardzo dobra, została po prostu odsuwana. Odsuwana i w to miejsce pojawiła się kadra, która była wykształcona już na tak zwanych studiach wieczorowych, na które byli odpowiednio dedykowani ludzie i oni kończyli papier inżyniera. I co się stało? A no mieliśmy co z tego, że myśmy świetną kadrę inżynierską. Normalna kadra inżynierska nie była dopuszczana. Dopuszczani byli ci ludzie, którzy mieli odpowiednie błogosławieństwo. Zgadzam się z panem profesorem, że bez planowania centralnego, bez analizy w rządzie my daleko nie zajedziemy. To, że jest kryzys światowy, tak, jest to tak potężny kryzys. Mam córkę na uniwersytecie na Zachodzie, robi doktorat, jeździ po różnych konferencjach. I co się dzieje na tych konferencjach? Do tej pory kiedyś na tych konferencjach się nie pojawiał żaden bardziej liczący się, powiedzmy, na przykład z Goldman Sachs czy z wielkich tych instytucji się nikt nie pojawiał. W tej chwili oni się masowo pojawiają. Oni się pojawiają, oni próbują wyłowić myśli od młodych doktorantów, jak rozwiązać ten kryzys. Oni naprawdę nie wiedzą, jak nad tym zapanować, a jednocześnie zgadza się, że w tym kryzysie go jeszcze bardziej pogłębiają, bo próbują łowić za wszelką cenę, wyciągać sobie interesy, czyli wyciągać złote rybki i w rzeczywistości topią kraj za krajem, a do tego mamy jeszcze inną rzecz. Nomenklatura, nie zapominajmy, że nomenklatura za czasów komunizmu, Rosjanie to bardzo dużo wysyłali ludzi, którzy mieli zadanie ulokować się na zachodnich uczelniach. I to jest prawda. Ci ludzie byli bardzo mocno wspierani z wewnątrz zakładu, z wewnątrz kraju i danego, który wysyłał. W tej chwili ta nomenklatura się bardzo uniezależniła i w rzeczywistości w tej chwili naprawdę miesza w świecie. I zauważmy jedną rzecz. Chińczycy się fantastycznie rozwijają. Czy fantastycznie, czy Chiny są normalnym krajem? Nie. Czy mają ludzi, którzy analizują? Nie, ale oni mają ludzi, którzy wcześniej zostali wysłani i mają pewne rzeczy zdobywać. Na chwili obecnej w Anglii najwięcej studiuje studentów, na najlepszych uczelniach studentów chińskich, na które idą gigantyczne pieniądze, nie wiadomo skąd. Ci ludzie przyjeżdżają i mają tak potężne pieniądze i obracają tymi pieniędzmi. To są przyjeżdżają studenci z Chin, którzy są na masową skalę i nie są wcale biedni. To nie są ludzie wcale jakiegoś tam biednego robotnika czy rodzina jakaś się złożyła. Bzdura. To są ludzie, z których rodzice to są sędziowie, to są sekretarze i tak dalej. Także mam nadzieję, że w dzisiejszym rządzie, że rząd pani Szydło da radę stworzyć sobie zespół naprawdę uczciwych, nie tylko kompetentnych, ale i uczciwych, kochających kraj ekspertów. Bo w chwili obecnej, jeżeli my sięgamy, jak ja widzę całe skrzydło wczesnego pana Balcerowicza, jeszcze tych iluś ludzi, to byli, przepraszam, ale nasze uczelnie były fantastycznie kontrolowane przez ówczesne siły UB i tak dalej. Dobór był bardzo prosty. Nie byłeś w partii, to owszem, nieliczni się tam załapywali, ale my nie wiemy, ilu z nich nie podpisało lojalek. Naprawdę to środowisko było bardzo dobrze kontrolowane. Natomiast, zresztą jak ja kończyłem, no niestety, najlepszy student wcale nie dostał się na doktora. Dostał się drugi, który był z odpowiedniego układu. Także wszystko chciałem podzielić się z tym i niech Maria prowadzi.
Dobrze, dziękujemy, rozumiemy. Panie Stanisławie, pozdrawiamy serdecznie. Już oddajemy głos panu profesorowi. Tak,
ja myślę, że to była wypowiedź, więc ja mógłbym tylko skomentować albo uzupełnić. No więc myślę, że tutaj jest jakaś różnica między tym, co Chińczycy z własną kadrą, z kształceniem własnej kadry na Zachodzie robili i tym, co działo się z naszą nomenklaturą i z potomkami tej nomenklatury. Otóż chcę zauważyć, że to, co obecnie obserwujemy w Chinach, to jest kwestia planu 30-letniego. Realizowanego 30 lat, on się jeszcze nie skończył. 30 lat temu w przybliżeniu powstała ta koncepcja i taki plan rozwoju Chin, który jest realizowany do tej pory. To nie jest żaden przypadek. Chińczycy potrafili uruchomić na szeroką skalę finansowanie z ludzi kształcących się na Zachodzie. Tylko przypomnę to, co pan wspominał. Przypomnę, że o jednej rzeczy. 10 tysięcy doktorantów rocznie. Doktorantów, nie studentów. Dzisiaj mamy sytuację w Chinach taką, że tam już jest dwupoziomowość i ukształtowały się elitarne szkoły techniczne w zakresie humanistyki również w Chinach chińskie, które są tak cenione wyżej niż szkoły europejskie czy amerykańskie. Absolwenci tych szkół elitarnych chińskich są cenieni wyżej niż absolwenci tych szkół zachodnich. Czy tu stworzono pewien zaplanowany zresztą z góry system budowy własnej edukacji, własnego środowiska naukowego, technicznego i tak dalej. U nas to oczywiście były koneksje i takie, powiedzmy sobie, na pół prywatne, na pół państwowe wysyłanie synów, córek za granicę. Podobnie jeszcze jak w Rosji.
Mamy głos kolejny. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicza. Pytanie do profesora.
Jest pan na antenie, bardzo prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Proszę bardzo, witamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Panie profesorze, z ciekawością wysłuchałem pańskiego wystąpienia, a znam pana z publikacji, która to z kolei z przykrością mówię, jest rzadko cytowana. Jest to praca z roku 2004, Życie wśród łupieżców, i ona ma podtytuł. I tam przedstawiono konsekwencje tego pozbywania się majątku, kapitału, no a jak wiadomo, podstawą kapitalizmu jest kapitał. Kapitał rodzimy, bo kapitał ma zawsze właściciela. I słusznie pan zauważa, że zaprzestano w ogóle planowania, a w ogóle powstają jakieś takie plany, właściwie są takimi wizjami, bo żeby móc planować, to trzeba najpierw wykonać wcześniejsze stadia modelowania rozwoju gospodarczego, takie jak prognozowanie, programowanie, a u nas w tych ostatnich 25 latach to wszystko zostało tak pomieszane, że tak powiem, i wszyscy mówią, że mamy kolejny projekt, są kolejne partie, które wygrywają, mają przewagę w Sejmie, czy koalicje projekty robią, a teraz słyszymy o takim planie wielkim, no, na 25 lat. No, ale to nie jest plan, bo ja rozumiem, że to jest jakaś rzucona wizja, że trzeba to a to zrobić, ale plan musi być konkretny, to muszą być liczby. I tu brakuje też takiego, no, podejścia inżynierskiego. Ale to jest konsekwencja tego, że nie ma centrum koordynującego politykę gospodarczą kraju. I to trzeba jasno powiedzieć, bo nie ma. To, że tam powstaje Ministerstwo Gospodarki i Rozwoju, zresztą, czy rozwoju ministerstwo, to no, jak rozwoju, to czego? Gospodarki. No to trzeba tak kierować gospodarką, żeby się rozwijała. I to, ten brak planowania, ale takiego z prawdziwego zdarzenia i takiego podejścia, no, z komputerem, no bo już nie z liczydłem, ekonomicznego, brak rachunku ekonomicznego, jeśli się tego nie wprowadzi i nie pojawią się eksperci, którzy nie tylko czytają książki tłumaczone z języka angielskiego czy tam z innych języków, ale również znające realia gospodarki. Przecież Polska miała, ja tu nie porównuję, nie używam słów tu komuna, tu wolnorynkowa, bo nie ma gospodarki bez rynku. Zawsze jak jest gospodarka, to jest rynek, jest bardziej ułomny czy mniej ułomny, czy jest przewaga państwa, jest problem, tak jak to Kornaj pisał, państwo, ile państwa, ile rynku, państwo i rynek. I ja muszę powiedzieć, że ta książka, jak ją przeczytałem w 2004 roku, się bardzo ucieszyłem. Potem czytałem inne, niektóre są, pojawiły się też takie, które nawiązują, ale niestety są niecytowane. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że tam prosto powiedziano, przyczyna jest taka. A to, co się stało z majątkiem, no to już znowu jest osobny temat. Także, panie profesorze, cieszę się, że pan znów jest w Radio Maryja. Chętnie bym z panem dziś podyskutował. Może pan będzie na konferencji kolejnej w Małopolsce, to może... akurat nie byłem, kiedy pan był, ale... wiem, że pan ma też kontakt z praktyką i to widać. Bo... dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
No, ja bardzo się cieszę, że pan pamiętał jeszcze o tej książce. Pamiętam, ja mam... tą świadomość wszyscy mamy, że w Polsce czytanie książek ekonomicznych należy do rzadkości. Ale sądzę, że pańska wypowiedź daje podstawy do tego, żeby powiedzieć coś więcej. Mianowicie, że to już czas na takie bezchołowie i anarchię gospodarczą, to już się kończy. To nie jest tak, że w nieskończoność można tą gospodarkę niszczyć, hamować, ograniczać. I sądzę, że istnieje sporo dobrej woli w rządzie, ażeby zerwać z tą nieszczęśliwą, nieszczęsną tradycją niszczenia gospodarki poprzez właśnie różne takie pseudoekonomiczne posunięcia, na przykład pojęcie prywatyzacji jest pojęciem pseudoekonomicznym, to tam żadnej prywatyzacji tam nie ma. Tam było przejmowanie kapitału i to jest pojęcie już ekonomiczne. Ale takich pojęć różnych, fikcyjnych, pseudoekonomicznych także było więcej. Czas, myślę, że jest sporo dobrej woli, nie wiem, jedynie czy starczy zrozumienia, bo tutaj jednak ta świadomość ekonomiczna nie zawsze jest taka, żeby zrozumieć i nie zapomnieć, że te sprawy są palące. No, dziękuję za ciekawą, dobrą wypowiedź.
Dziękujemy. Kolejny głos. Ja przypomnę, naszym gościem jest jeszcze przez kwadrans pan profesor Artur Śliwiński. Mówimy o planowaniu w gospodarce rynkowej, o ważnych tutaj tych elementach gospodarczych. I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Proszę bardzo. Halo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy.
Elżbieta z centralnej Polski. Ja chciałam tylko dodać do tych wspaniałych wypowiedzi, że w tej chwili kadra inżynierska jest bardzo ważna i na pewno daje myśl techniczną, tylko czy ta myśl techniczna w postaci przełożenia na produktów, na zapotrzebowanie tych produktów będzie wyeksponowana, czy na nią będzie popyt, od tego zależy też manipulacja tym całym rynkiem, mentalnością odbiorcy głównego, którym jest pospolity człowiek. I kształtowanie jego mentalności, czego on będzie chciał, co będzie chciał robić, jakie produkty będzie chciał kupować, to zależy też od takiej socjologicznej kształtowania świadomości takiego człowieka. A drugą kwestią jest jeszcze w tej chwili takie manipulowanie instrumentami finansowymi w postaci chociażby manipulowania kursami walut. Najważniejsze waluty na świecie to są waluty, w których są rozliczenia międzynarodowe, czyli dolar amerykański, przeciwwagą, która powstała, to jest euro. I te kraje, które mają wpływ na wartość waluty i są eminentami tej waluty, w której są rozliczenia międzynarodowe, to uważam, że zawsze są zabezpieczone ich interesy w postaci takiej, że jeżeli nawet nie mają myśli technicznej, to mogą kupować tą myśl techniczną od innych krajów za konkretną walutę, którą są eminentami. Natomiast wartość tej waluty, oni sami decydują, jaka jest wartość tej waluty, ponieważ no, mogą jej nadrukować tyle, ile im się podoba. No, mam tu na myśli właśnie rynek chiński, gdzie właśnie zostały przerzucone do nich wszystkie produkcje, kupiono od nich myśl techniczną, natomiast tam im się zatruwa środowisko, natomiast Amerykanie się zadłużyli u nich, za ich usługi przestali im płacić. Potem jak im zapłacili, to wartość dolara spadła i tak się robi właśnie interesy. No, po co u siebie truć, zatruwać środowisko, jak można u kogoś innego, można tylko kupować gotowy produkt. Natomiast no jest to taki, wydaje mi się, taka myśl przewodnia dla naszej też gospodarki. No, jesteśmy zbyt małym krajem, żebyśmy byli eminentem waluty, w której będą rozliczenia międzynarodowe, więc powinniśmy dążyć do tego, żeby wytwarzać rzeczy, które będą chcieli od nas kupować, żeby pozyskać tą walutę międzynarodową, w której są rozliczenia międzynarodowe. I to chyba powinien być prym. Natomiast euro, które powstało, czy my jako Polska mamy wpływ na wartość tej waluty? No, wydaje mi się, że raczej nie, bo na to mają wpływ 6 krajów chyba, które powstały na bazie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. To jest ścisła czołówka, która tak naprawdę decyduje o tym, jaka będzie wartość euro, waluty, której są rozliczenia międzynarodowe w strefie euro. No i oni decydują po prostu o zasobności krajów, które muszą handlować między sobą, przeliczając na tą walutę. Także
Dziękuję Pani Elżbieto.
Tak, bardzo dużo elementów. Ja bardzo krótko powiem. Pierwsza sprawa to istotnie to zjawisko manipulacji finansowej. Nie tylko spekulacji w takim znaczeniu spekulacji na stopie procentowej czy na kursach walut, ale manipulacji daleko idącej, skrowania pewnej takiej fikcyjnej, ale wygodnej, użytecznej dla kogoś rzeczywistości finansowej. To jest zjawisko, które jak gdyby definiuje ten brak elegancji i rzetelności sieci finansowych, globalnych sieci finansowych, ale drugi element takiego skromnego położenia Polski wobec innych krajów nie jest tak do końca przekonywujący. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak się sprawy potoczą, ale pamiętajmy o tym, że im większy kraj, tym większe ma długi. I upadek z tego powodu może być większy. No i to jest problem, dlatego że zauważymy, że zadłużenie globalne na świecie w ciągu kilku lat w ciągu ostatnich kilku lat od 2007 roku wzrosło ponad trzykrotnie. Od 60 bilionów dolarów do 200 bilionów dolarów. To są potężne kwoty i to nie może, ta bańka zadłużenia, ona nie może rozwijać w nieskończoność. Prawda, to pęknie. I oczywiście są różne stanowiska. Są tacy, którzy uważają, że dolar się utrzyma i że Stany Zjednoczone będą miały, zachowają stabilną pozycję. Ale chyba przeważa odwrotne pojęcie, odwrotne przekonanie, że ten kryzys jednak jest tak ostry, że on przemodeluje cały ten układ gospodarczy, geopolityczny na świecie, że tu już mamy zmiany, które daleko idące. W sferze finansowej te zmiany będą, jak przewidują poważni ekonomiści, szły w kierunku istnienia kilku stref walutowych, a więc skończą się brakiem dominacji jednego z pieniędzy, jednej z walut, które skończą się dominacją ściśle biorąc dolara. Co do euro, jak patrzymy na to, co, jakie teraz występują procesy dezintegracyjne w Europie, to nie możemy być przekonani, że euro się utrzyma. Są głosy, że w ślad za dalszym pogłębianiem się dezintegracji, myśmy do tej pory używali słowa integracja europejska, teraz możemy z powodzeniem używać słowa dezintegracja europejska. Tu jest regres i tutaj też może to dotyczyć euro. Ja osobiście uważam, że rząd słusznie unika tej pułapki wejścia do strefy euro, wiedząc, jak to się w niektórych krajach później źle dla tych krajów połączyło. Ja mam tutaj trochę odmienne zdanie od tego, co czytam, co mówi się. Ja uważam, że takiej waluty jak euro nie ma. Że to nie jest waluta, to jest mechanizm rozliczeniowy, który jest nazywany, ale to jest mechanizm rozliczeniowy między krajami strefy euro. To jest mechanizm dystrybucji pieniądza. Prawda? Równie dobrze można byłoby tutaj powiedzieć, że jest jakiś mechanizm innego rodzaju rozdziału pieniądza między poszczególnymi krajami, niekoniecznie trzeba byłoby to nazwać pieniądzem. Ale to już jest moje osobiste zdanie.
Tak. Panie profesorze, czas nam biegnie, więc podsumowanie naszej audycji. Mam takie pytanie, gdybyśmy teraz zamknęli oczy i gdyby pan na przykład wyobraził sobie, że stoi przed ministrem rozwoju, ministrem finansów, odpowiedzialnymi za gospodarkę naszej ojczyzny teraz obecnej, jakie by pan udzielił wskazówki, rady, czego by pan życzył przede wszystkim jako ekonomista tym właśnie ludziom, którzy myślę mają doradców, mają osoby, które im jakoś też pomagają w podejmowaniu decyzji i kierunków, no i mówimy, mają też planowanie, stosują planowanie w gospodarce.
Tak, ja bym życzył przede wszystkim uwolnienia się od małych problemów, bo tych małych problemów jest tak dużo, że one angażują większość sił i środków, zaś te poważne zagadnienia, a właściwie zadania, one mogą zostać zepchnięte na margines, a więc pewna hierarchia ważności tu jest potrzebna, żeby nie wpaść w pułapkę tych drobnych uciążliwości, które charakteryzują życie polityczne w Polsce. Chcę też zwrócić uwagę, że przed obecnym rządem w niedalekiej perspektywie stoi bardzo poważny problem, który wiąże się z tym problemem, o którym myśmy tutaj mówili. Mówiliśmy o poprawie jakości administracji, gdzie planowanie jest niezbędnym elementem poprawy takiej jakości administracji publicznej, ale jest problem i tu nie ma co unikać. Trzeba niestety prawdzie spojrzeć w oczy. Problem redukcji wielokrotnie zwiększonej administracji centralnej w Polsce. Tam jest część ukrytej administracji pod nazwą różnych fundacji, agencji i tak dalej. Jest ta część jawna, gdzie to jest administracja, która wcześniej czy później może być powinna być zredukowana. Jest to bardzo skomplikowany proces. Tutaj żadnej reformy tego rodzaju molocha biurokratycznego nie można zrobić bez likwidacji. To jest też dramat ludzi, którzy są pozbawieni pracy urzędniczej, często jedynej. To są koszty, te wielkie koszty takiej operacji, ale jednym z głównych elementów długu jest przerost administracji oraz sektorów nieproduktywnych w Polsce. No więc z tym rząd także musi się uporać, a sądzę, że nie da się dalej tego problemu tak pomijać. Do tej pory każdy rząd dokładał jeszcze kilka instytucji, jeszcze kilkanaście tysięcy swoich pracowników. No i tutaj powstała taka wielki biurokratyczny moloch. Tego problemu życzyłbym, żeby rząd też zastanowił się nad tym problemem, co z tą administracją zrobić. No to są nie jedyne oczywiście życzenia, bo można byłoby, życzenia są najłatwiejszą formą wypowiedzi, prawda? Więc ja mógłbym te życzenia bardzo szeroko, bardzo mnożyć, ale sądzę, że czas nie pozwala na coś więcej. Planowanie, reforma sektora publicznego, likwidacja machiny biurokratycznej. To są te elementy gwałtownego zwrotu. Do tej pory nic w tym zakresie nie zrobiono.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękujemy za obecność w naszym studio. W czasie rozmów niedokończonych pan profesor Artur Śliwiński był gościem. Planowanie w gospodarce rynkowej. Dziękujemy za telefony naszym słuchaczom, którzy tutaj tworzyli też przestrzeń naszej audycji.